Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: życie i rodzina, zagrożenia i nadzieje. W naszym studiu goście dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Witamy serdecznie.
Dzień Boże, witam serdecznie.
I drugim jest Grzegorz Nienartowicz, prezes Fundacji dla Życia i Rodziny imienia świętego Jana Pawła II.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, że panowie przyjechali do studia. Myślę, że temat ważny. Mam nadzieję, że nam się uda więcej plus niż minus, bo mówimy zagrożenia, ale też nadzieje. Tak od strony nawet socjologicznej. Rodzina, najważniejsza podstawowa komórka społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Nie wiem, czy zdajemy sobie, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, bo tak myślę. Życie, rodzina, każda rodzina, panowie też tworzycie rodziny, tak?
Tak,
jesteście
tak,
mężem,
tak. Mężem i jednej ojcem. Żony, tak, ojcem trójki tak. Dzieci, Grzegorz.
Ja ojcem czwórki dzieci, także no jest...
Z wnukami się już cieszycie?
Jedna wnuczka.
Ja jeszcze nie, jeszcze. Dzieci w obowiązku edukacyjnym, więc...
I jak to jest właśnie z taką decyzją na życie małżeńskie, rodzinne?
Znaczy się, powiem szczerze, że to jest przede wszystkim odkrycie tego, że małżeństwo jest po pierwsze sakramentem, a po drugie, że to jest powołanie, tak? Że mamy jakieś wzajemne braki, jakieś wzajemne uzupełniania i wtedy dziecko czyta całą rzeczywistość taty, mamy, tak? Ojca, matki już później. I to jest piękne. Ten okres dojrzewania, dorastania, takiego buntu dzieci, on jest dla... No, każdy rodzic przechodzi taki chrzest w tej materii. Myśmy też go przechodzili, ale to, co było najbardziej takie szokujące w tej buncie, że przeciwko wszystkiemu dzieciaki się buntują, tak? Ale w pewnym momencie słyszymy, że one mówią naszymi tekstami. Czyli co to znaczy? Że one jakiś bunt przechodzą, bo muszą. Każdy z nas przechodził taki okres czasu. Jest oczywiście ten szacunek dla rodziców wyniesiony z domu, z relacji wzajemnych. Ale to, co jest piękne, że w pewnym momencie przestajemy mówić, bo to już jak gdyby, można powiedzieć, w jakimś sensie troszkę mniej trafia, a słyszymy, że ten młody człowiek nas odbiera i mówi naszymi tekstami. To jest takie bardzo duże zaskoczenie, to znaczy, że jest zanurzone głęboko w tą rzeczywistość rodziny i tutaj trzeba powiedzieć, dlatego my jako Akcja Katolicka, również już jako organizacja, ciągle przypominamy o tym, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety i to nie chodzi tylko o to, że mamy taki zapis w Konstytucji, ale że od początku stworzenia świata właśnie tak było i tutaj kładziemy bardzo silny akcent.
No myśmy nawet przed rozmowami niedokończonymi tu z panami, którzy realizują nasze dzisiejsze spotkanie, tak rozmawiali właśnie i odkrywaliśmy tą koncepcję, że Pan Bóg ma koncepcję, że ta wspólnota mężczyzny i kobiety, to małżeństwo, nawet ta zatwardziałość, prawda? Pan Jezus też spierając się, czy do Niego przyszli z tematem i on mówi, na początku też tak nie było.
Tak.
To przez zatwardziałość waszych serc tak się działo, no ale właśnie ustanowił sakrament małżeństwa, drogę do świętości, do takiej zrealizowania tego, co najpiękniejszego, myślę, Pan Bóg przygotował człowiekowi, jeżeli chodzi o wspólnotę tej wzajemnej miłości, wzajemnego ofiarowania. Panie Grzegorzu, u
Pana? Nieraz właśnie słyszymy, jak rozmawiamy z młodzieżą, z młodymi ludźmi, to nieraz pojawia się taki znak równości, że kiedy jest mowa o małżeństwie, to jednocześnie jest mowa o rodzinie, tak? Bo wiadomo, związek mężczyzny i kobiety to jest związek dwojga osób, prawda? Kiedy przychodzi na świat dziecko, mówimy już o komórce tej społecznej, tak jak ojciec to już tutaj powiedział na początku, właśnie tej podstawowej komórce społecznej, społeczeństwa. I młodzież bardzo często też, jak z nią rozmawiamy i pytamy o świat wartości, to mówi, że dla nich ważna jest rodzina, prawda? Więc to też pokazuje to odniesienie. Nie wchodzimy jakby w analizę, jaka ta rodzina jest, czy jaka powinna być, natomiast wszyscy gdzieś to podkreślają, tą wartość, którą stanowi rodzina, że ona sama w sobie jest wartością właśnie poprzez ten początek, którym jest małżeństwo, no bo to małżeństwo daje jakby początek rodzinie, no to możemy...
Rodzina to rodzenie, urodzenie,
tak,
prawda?
Urodzenie kolejnych pokoleń.
Te funkcje prokreacyjne, wychowawcza też i jakaś ekonomiczna, no rodzice też dbają, i ojciec, i matka, o to, żeby zapewnić byt. Tak myślimy, koncepcja chrześcijańska, bo tak będziemy mówili, co nam pomaga, co nam utrudnia, bo też jesteśmy jakoś w osnowie prawa w Polsce, prawa europejskiego, też patrzymy na to, co dzieje się w świecie. No i tak widzimy, no to jakimś prawem i obowiązkiem chrześcijańskiej rodziny jest odkrywanie też tego, prawdziwego sensu małżeństwa, rodziny. No i widzimy różnego rodzaju ideologie. Dzisiejszy świat też dosyć walczy, prawda, i z chrześcijańską koncepcją, z chrześcijańskim patrzeniem, i powiemy i fizycznie, i ideologicznie, no jawnie i ukrycie. I teraz co wam pomaga, prawda, co wam pomaga w tym, że no a w ogóle też jak nieraz myślimy, tak rozmawialiśmy, że pro-life myślimy, ratujemy dziecko. Jak gdyby spieramy się z niektórymi też, żeby temu dziecku nienarodzonemu dać prawo życia, bez względu na to, czy ono jest chore, zdrowe. Dziś ta technologia też tak bardzo idzie do przodu, że nawet operacje są w łonie matki przeprowadzane, żeby to dziecko mogło urodzić się zdrowe, jeżeli są jakieś trudności. No, ale to pro-life od początku do końca.
Tak.
Bo ta kondycja człowieka też, no, to nasze człowieczeństwo pokazuje, że jestem człowiekiem dlatego, że mam takie, a nie inne podejście do dziecka. W łonie matki, to, które się urodzi, młodego człowieka, prawda, ta odpowiedzialność rodziców, no, ale też tego w podeszłym wieku i chorego, bardzo nieraz ciężko chorego. Jak to wygląda? Co nam pomaga, co nam... Może znaczy,
dzisiaj mówiąc pro-life, przynajmniej nasze stanowisko jest takie, że chcemy pokazać tą afirmację życia, to piękno życia na każdym etapie tego życia, prawda? Właśnie tak jak ojciec powiedział, od poczęcia aż po życia kres, czy to osoby młodej, dziecka w łonie matki, czy osoby, która jest w podeszłym wieku. W każdym wymiarze to życie jest piękne, to życie zasługuje na szacunek i to jest właśnie pro-life. To pokazujemy w naszych działaniach, tą afirmację, to przywiązanie do piękna każdego człowieka, bo Pan Bóg uczynił nas pięknymi na swój obraz i podobieństwo Boże, tak jak to czytamy. Jak słyszymy w nauczaniu też Kościoła, prawda,
że wszyscy... Nie każdy mężczyzna myśli tak jak pan. Nieraz się musicie też wspierać, prawda?
No, wspieramy się,
ale
jesteśmy na obraz Boży, tak? Więc chyba Pan Bóg nie uczynił jakiś niedoróbek, mówiąc tak kolokwialnie, jakichś takich no, wybrakowanych stworzeń, no bo jesteśmy jego stworzeniami, więc też jakby tutaj człowiek no, musi też znać swoją i godność i też to poczucie właśnie tego stworzenia, tego dotknięcia tym czynnikiem boskim. No, dusza nieśmiertelna i ten pierwiastek boski czyni nas też pięknymi, nie tylko właśnie zewnętrznie, bo jesteśmy ładni, piękni, niezależnie czy używamy makijaży, czy nie, ale jesteśmy piękni duchowo, bo mamy ten czynnik boski w sobie.
Ja powiem w ten sposób, że to, co jeszcze człowieka inspiruje, to szukanie gdzieś tego sensu pęknięcia, jeżeli mówimy o małżeństwie, rodzinie. I jeżeli zauważymy, no to pierwszy kontekst tego pęknięcia następuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z grzechem pierworodnym, prawda, wygnanie Adama i Ewy z raju, czynienie sobie ziemi poddanej, podzielenie ról jasno wynikających, co mamy robić, wykonywać, jak mamy funkcjonować. I to wszystko pięknie się toczyło do momentu właśnie reformacji, bo kiedy szukamy właśnie tego rozdarcia małżeńskiego, to dostrzegamy je, właśnie ojciec powiedział o koncepcji chrześcijańskiej. I właśnie w tej koncepcji chrześcijańskiej do czasów reformacji mieliśmy piękny model małżeństwa rozumianego jako sakrament. Niestety ksiądz Marcin Luther oddał te właściwości, prerogatywy małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety, jako sakrament w ręce władzy świeckiej. I stąd mamy już takie pierwsze, prawda, pierwsze taki podział, pierwsze takie tąpnięcie, które bardzo później pięknie wykorzystali marksiści dzisiaj, neomarksiści. I widzimy to, co było jeszcze za czasów komuny, że użyję takiego kolokwializmu, mówienie o ślubie cywilnym i ślubie kościelnym. Jak gdyby ta większa obawa bardzo często gdzieś jest też akcentowana dzisiaj w tym ślubie konkordatowym, bo jeżeli wezmę ślub tak zwany cywilny, to niekoniecznie on będzie musiał być tak prosty, tak utrudniony jak ten ślub kościelny. To słyszymy bardzo często od młodych pokoleń. Właśnie tutaj jest to pytanie, co takiego się stało, że to małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny, fantastycznie ukazane chociażby w Pieśni nad Pieśniami, mój miły jest mój, a ja jestem jego, gdzie dokonało się zdobycie tych umysłów, prawda, nie tylko Polaków, ale Europejczyków, w ogóle ludzi mieszkających na całym świecie, że jednak decydują się na inną formę niż to, żeby małżeństwo było taką triadą: mężczyzna, kobieta i Pan Bóg. I jeżeli właśnie usuwamy Boga z naszego życia, no wtedy to wygląda już nie tyle mniej dynamicznie, no,
dlatego
ale
dlatego też w katechizmie, tak też na antenie Radia Maria rozważamy teraz sakrament małżeństwa, to zaczynamy od tego zamysłu Pana Boga. Jaki był zamysł Pana Boga? Małżeństwo w Chrystusie, w Jezusie, prawda? Też to co Pan tak mówi, to on jest oblubieńcem Kościół, który zrodził na krzyżu, jest oblubienicą i do tego porównywane jest małżeństwo. I myślę, że tak jak kiedyś chrześcijanie dawali świadectwo, tak jak my musimy pokazać, czym jest, do czego nas prowadzi życie sakramentalne, prawda?
Tak,
małżonków i to ta więź, to przymierze, które zawieramy z sobą, ale przed Bogiem, zapraszając Go do tej wspólnoty, żeby On nas swoją łaską też uzdalniał do tego, żebyśmy przeżywali życie i co więcej, celowość tego życia, święte życie, nie byle jakie, przecież ilu małżonków nawet jakoś tak przyzywamy czy przywołujemy, którzy prowadzili święte życie, przecież i tacy też na ołtarze są wynoszeni teraz przez ostatnie, prawda, tam lata czy dekady, by pokazać nam jak najbardziej, czym taka wspólnota winna być.
Oczywiście, ale właśnie ten problem, który gdzieś tam zaistniał, o którym właśnie tutaj ojciec mówi, wszystko jest ładnie, pięknie, ale w pewnym momencie dostrzegamy taką pewną trudność, ponieważ widzimy, mówiąc o tych trudnych rzeczach w Kościele, że w pewnym momencie trzeba o ten sakrament małżeństwa i o jego obraz, który ojciec nakreślił, oblubienicy małżeństwo, które ma być odzwierciedleniem miłości Chrystusa do Kościoła. Kiedy widzimy na Zachodzie próby błogosławienia związków jednopłciowych, związków homoseksualnych, nie ma tutaj żadnego podobieństwa. I tu właśnie ten protest...
Właśnie mężczyzną i niewiastą stworzył
tak,
ich.
Ten protest nas, polskich, ale również niemieckich małżonków był niesamowity. Właśnie przypomnienie podstawowej prawdy o tym, że nie można, nawet jeżeli nosi się mitrę, nawet jeżeli jest się kardynałem, nawet jeżeli jest się przewodniczącym konferencji Episkopatu Niemiec, nie można zmieniać doktryny Kościoła, ponieważ Chrystus przyjdzie i zapyta, prawda? I trzeba wtedy temu biskupowi, przepraszam, że tak mówię, też przypomnieć: księże biskupie, księże kardynale, ksiądz jest tutaj dzięki swojej mamie, dzięki swojemu ojcu, prawda? I to jest ta kwestia bardzo istotna, dlatego, tak jak ojciec powiedział, naprawdę my też czekamy na takie piękne wzorce podawane nam przez Kościół jako małżonków, żeby one nie były takie właśnie bardzo odległe, ale też takie nam bliskie, współczesne, no to...
Ja myślę, że ojciec święty Franciszek, nasz episkopat, nasi biskupi są dla nas tymi, którzy nie tylko strzegą depozytu, ale tak, cały czas nam podpowiadają, jak ta wspólnota małżeńska, rodzinna powinna wyglądać, tak to nauczanie. No więc są jakieś zagrożenia, prawda? Widzimy, jak to rozlewa się, bo też myślimy, co jest jakimś zagrożeniem. Nie wiem, czy Pan mówił, no nawet w Kościele w Niemczech, prawda? Teraz jakoś ta droga synodalna i stąd te różnego rodzaju głosy. Ale tak od strony takiej na przykład ustawodawczej. Na ile, bo tu Pan wspomniał o tym rozłamie 500 lat temu, na ile to ustawodawstwo pomaga nam, albo czego byście się spodziewali jeszcze, prawda, po ustawodawcy, żeby ta rodzina, to małżeństwo mogło bezpiecznie żyć jako ta komórka, która daje szansę na przetrwanie społeczeństwu, narodowi.
Przede wszystkim od każdego rządzącego, czy na płaszczyźnie Unii Europejskiej, czy też rządzących krajem. Myślę, że każde małżeństwo spodziewałoby się przede wszystkim tego, żeby nam nie utrudniać, prawda, bycia małżonkiem. Spodziewalibyśmy się z pewnością takich rzeczy również tutaj na ziemi istotnych i ważnych. Mniejszych podatków, pomocy rodzinie, czy tak jak tutaj już padło również patrzenia na ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, co powiedzmy w Polsce jest naprawdę na dobrym, bardzo dobrym poziomie, mimo protestów, mimo skarg do Parlamentu Europejskiego. Można się jeszcze spodziewać jednej kluczowej rzeczy, tego, że nie zrezygnujemy nigdy w Rzeczypospolitej Polskiej z tego zapisu konstytucyjnego, który mówi, który jest ochroną. Prawda, że małżeństwo, rodzina znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej, więc oczekujemy tego, że państwo polskie będzie nas chronić.
Ja myślę, że to jest ważne strzeżenie tego depozytu, o którym tutaj mówi Artur, bo tak sobie myślę, patrząc też na moją rodzinę i na to, jak wychowywaliśmy czwórkę dzieci, to właściwie ta sytuacja prawna, która jest od wielu lat w Polsce, była dla nas no, taką ostoją, takim zabezpieczeniem tego, że nic w tej rodzinie się złego nie będzie działo, nikt nie będzie na nią jakoś tam podnosił ręki. Wiadomo, że no, są trudności, różne czasy przychodzą pod względem ekonomicznym i my akurat wychowywaliśmy dzieci, kiedy nie było 500+, prawda? I wychowaliśmy czwórkę dorosłych dzieci. Udało się to, nie było łatwo, ale udało się, więc rodzina sobie, jeśli jej, to co Artur też powiedział, nikt nie przeszkadza, to da radę, prawda? Damy radę jako rodzice, bo no, mamy ręce, jesteśmy też umocnieni właśnie tą łaską z wysoka dzięki życiu sakramentalnemu, żeby te dzieci wychować i wprowadzić je w życie dorosłe. Więc no, ważne jest, żeby tych przeszkód było jak najmniej. Myślę, że z tą ekonomią to sobie poradzimy, natomiast te aspekty prawne są ważne i to, co gwarantuje nam konstytucja, co gwarantuje nam na chwilę obecną prawo ochrony życia i ochrony rodziny, no jest tym, co nas no, satysfakcjonuje. Oczywiście można więcej, no ale bądźmy też realistami, żyjemy wokół nas z różnymi jeszcze ludźmi, z różnymi rodzinami, które niekoniecznie podzielają nasz punkt widzenia i to jest też taki trud, który wszyscy znosimy. No, musimy jakby rodzina w rodzinę wspierać siebie nawzajem. Czy rodziny właśnie katolickie wspierają te, które są niekatolickie? Czy
no właśnie, żyjemy w społeczeństwie, które dziś troszeczkę jest zróżnicowane i kultura i czasem, jeżeli mówimy, nowe czasy. To, co było takiego konserwatywnego, to już niech idzie do lamusa. Teraz pytanie, co pomaga ludziom wybierać życie, prawda? Bo można mieć kręgosłup moralny, można być, powiedzieć, sumienie, określone wartości, prawda, być chrześcijaninem, to dla nas jest sprawa oczywista, ale tak patrzycie, czy nasłuchujecie, też w różnym środowisku żyjecie, różnym ludziom staracie się służyć, tak jak dziś też coś dzieje się, nawet Turcja, Syria, powiemy to jakby dalekie od naszej kultury, ale jednak i my, i tam Kościół pomaga, nie mówi tylko swoim, ale pomagamy każdemu potrzebującemu. Więc my dzisiaj też z jakąś naszą koncepcją, z tym, co widzimy, do czego jesteśmy przekonani, chcemy wejść do drugiego człowieka. Jak to właśnie jest?
Powiem tak, że nie wydaje się, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na fakt, że dotąd, dopóki zarówno ta polityka międzynarodowa, co jest bardzo istotne i ważne, jak i ta państwowa i te niższe szczeble, będzie inspirowana właśnie społeczną nauką Kościoła. Tu nie o to chodzi, żeby nas zaraz odbierano, że my chcemy komukolwiek coś narzucać. Nie, ponieważ chrześcijaństwo naprawdę ceni sobie wolność, co jest bardzo piękne. Pan Bóg ceni aż do wyboru niestety grzechu, dramatu człowieka. I stąd musimy odkryć, że jedną kluczową prawdę, że tak na serio oczekujemy naprawdę ochrony życia. I nie może być takiej sytuacji, że ochrona życia będzie dawała paliwo na przykład jednej opcji politycznej, czy też drugiej. Nie może być takiej sytuacji, że instytucje międzynarodowe będą ingerowały w sprawy suwerennych państw, narzucając im to, co one mają zrobić w zakresie na przykład wieku emerytalnego, prawda, ochrony życia. Porównywanie państw, które cenią sobie to życie, jest do tych instytucji, czy też zrzeszonych krajów, które są przedstawiane zupełnie jako, powiedzmy sobie, epicentrum jakiegokolwiek postępu, to zdajemy sobie sprawę z jednej kluczowej rzeczy, że dotąd, dopóki będziemy, jak to mówił kardynał Stefan Wyszyński, silni Bogiem, i kardynał Stefan Wyszyński, żyjąc w trudnych czasach, mówił, że zwalczanie komunizmu, a dzisiaj mamy neomarksizm, wymaga wysiłku całego narodu. I powiem szczerze, że jako Akcja Katolicka dostrzegam tych proroczych słów naprawdę błogosławionego kardynała na co dzień, ponieważ nawet do naszych inicjatyw obrony Jasnej Góry przed profanacją, do wielu innych inicjatyw zgłaszają się nam osoby, które nie są chrześcijanami. Na początku nawet, kiedy dzwoniły, mówili, proszę pana, chcę zrobić to, to na przykład taki wolontariusz nasz Krzysztof, niedawno właśnie też urodziła mu się córka i dziś mówi szczęść Boże, bo dla niego te wartości chrześcijańskie są ważne. Słyszeć z ust osoby, która nie żyje w pełni wiarą, bo może nie otrzymała jeszcze tej łaski, może się nie otworzył, ale że dla niego te wartości są ważne, bo ja według tych wartości chcę wychować moje dzieci. To jest coś naprawdę niesamowitego i my musimy wreszcie, jako ludzie związani nie tylko z Kościołem, ale jako katolicy, chrześcijanie, przejść z jednej takiej postawy, postawy pisania deklaracji, do postawy działania. I to jest istota rzeczy, że jeżeli będziemy mieli dobrych chrześcijańskich polityków, jeżeli my sami, bo od siebie to się zaczyna, będziemy działać zgodnie z tym, jak inspiruje nas Pan Bóg, myślę, że jesteśmy w stanie dojść daleko z tą różnicą, żeby, jak to ojciec powiedział, żeby tylko Panu Bogu nie przeszkadzać.
Panie, myślę, że bardzo ważne jest właśnie to wychowanie do wartości, to o którym też Artur tutaj wspomina. Czyli nawet myślę, że dla ludzi spoza Kościoła katolickiego i spoza wartości chrześcijańskich spojrzenie czy przestudiowanie, bo nie chodzi o przeczytanie, Evangelium Vitae Jana Pawła II jest na pewno takim w takim wymiarze właśnie pobudzeniem myślenia ku wartościom i wychowanie do wartości szeroko pojętych, wartości związanych z życiem każdego człowieka jest, myślę, takim oczekiwaniem dnia dzisiejszego, żeby w tym kierunku iść, bo mówimy o wychowaniu takim medialnym, wychowaniu właśnie jak korzystać ze środków no nie tylko masowego przekazu czy społecznego przekazu, ale i dóbr elektronicznych, a może za mało też poświęcamy uwagi właśnie wychowaniom ku wartościom. Nie? Są oczywiście inicjatywy, które to podejmują i katecheza w szkole i być może przedmiot również wychowania do życia w rodzinie, który jest w szkołach w bardzo małej, co prawda w bardzo małym wymiarze, ale no to są te takie przestrzenie, gdzie to wychowanie do wartości się dokonuje, ale ono też, no nie zapominajmy tego, powinno się dokonywać w każdej rodzinie.
A jak taka aktywność na polu rodziny, prawda, tej troski o rodzinę, o małżeństwo, panowie sobie, jak sobie to wyobrażacie, jak w naszym życiu społecznym, bo tak jak mówimy pro-life, to tak jakby wybrana grupa, jakieś stowarzyszenie, jakaś fundacja, no, akcja katolicka, jakby ci z klucza są od tego, żeby to zrobić. A teraz jak szerzej powinno to wyglądać? No nawet myślę, edukacja, szkoła, też różnego rodzaju słyszymy o zagrożeniach. No nawet gdzieś sobie zanotowałem informację, No bo dzisiaj też chociażby zmiana płci, prawda? Tak jak jakieś operacji dokonywano kiedyś, było trzynastokrotnie zwiększyło się od któregoś tam roku, prawda? Od chyba 13 roku do 20 teraz w takim przedziale. To nie 2, 3, 5 razy, tylko aż 13 razy więcej, więc to parcie takie medialne, taka nagonka, aby no, wywracanie jakiegoś porządku naturalnego. Niektórym przychodzi bardzo łatwo, wykorzystują każdą możliwą okazję do tego, czy uderzyć w rodzinę, czy właśnie coś, żeby się zamieszać, podkreślić to prawo wyboru, że ty możesz wybierać, kim ty jesteś, nie? Jakby odkryć, bo może kimś innym. Więc jak ta aktywność powinna wyglądać w życiu społecznym, w takim zaangażowaniu, w tym naszym głosie, no co chociażby co do edukacji, co do tego, czego się spodziewamy.
Ja powiem tak, że akurat z edukacją jestem związany i powiem szczerze, że rzeczywiście bardzo dobry ruch i za to trzeba pochwalić pana ministra Czarnka. Dwie próby, prawda, zablokowania pewnych stowarzyszeń, prawda, które wchodziły do szkół pod pretekstem edukacji równościowej. Do akcji katolickiej w Częstochowie napływała bardzo dużo informacji z całej Polski, wtedy, kiedy jeszcze nawet byłem rzecznikiem akcji, dotyczących właśnie wchodzenia na lekcje, zabierania z matematyki, jak na przykład w Łodzi, czy nawet z religii, żeby tłumaczyć dzieciom, że płeć sobie można wybrać, bo przepraszam, teraz jest takie trendy, taka moda. Ta moda była już wcześniej w manifestie komunistycznym, zapowiedziane było zniesienie instytucji rodziny. Neomarksizm wrócił w nowej barwie, marksizm wrócił właśnie w opakowaniu zupełnie nowym, niesie ze sobą spustoszenie i najgorsze jest to, że ci wszyscy piewcy promocji tego, tej ideologii tak naprawdę są kobietami czy mężczyznami, ale nie mają wyczucia dla młodych dzieci. To eksperymentuje się na jednym, drugim żywym organizmie i to jest po pierwsze bardzo niebezpieczne i stąd mówimy stop. Jeżeli mamy dwie przegrane batalie o to, żeby nie zdobywać umysłów młodych ludzi bez informacji rodziców, bez wyrażania zgody rodziców, to myślę, że chyba przyszedł taki czas powiedzenia prymasowskiego non possumus i na dobrą inicjatywę obywatelską, która zatrzyma taki stan rzeczy. Ponieważ powiedzmy sobie, użyję takiego kolokwializmu, no przepraszam za to widzów i ojca, ale proszę Państwa, jeżeli za 500, 200, 300 lat 100 wykopią nasz szkielet, to stwierdzą, że byliśmy mężczyzną albo kobietą. No nie ma innej możliwości już nawet do wiedzenia tego, czy byliśmy bitrans, czy two-spirit, czy cokolwiek innego, co oferują w Stanach Zjednoczonych. I to jest właśnie ta cała aberracja umysłowa, która jest sączona na wielu, powiedzmy sobie już, uniwersytetach, instytucjach, ale przede wszystkim mediach społecznościowych, gdzie ci, którzy chcą być trendy, prawda, aktor, którego widzimy w 1, 5 czy 10 filmie, on nigdy nie powie o swoich przekonaniach religijnych, że jest katolikiem. On się przyzna do tego, że zrobi apostazję, że odejdzie z kościoła, chociaż może od bierzmowania nigdy w nim nie był. I on staje się takim, nie powiedziałbym przewodnikiem, ale takim guru dla takiego młodego pokolenia, które jednak wcześniej czy później zda sobie sprawę pod koniec życia, że można było się poprowadzić w inny, zupełnie inny sposób, a kwestia wyboru płci, przypomnę tylko, że ksiądz Tischner bardzo pięknie to ujął, że nie wchodzi się do nieba w cudzym przebraniu, prawda?
Z praktycznego punktu widzenia bym powiedział tak, że świadczenie dobra to jest to pro-life, bo my tutaj używamy tego określenia, ale tak naprawdę możemy je omijać i właściwie o nim nie wspominać. Świadczenie dobra, bo jako chrześcijanie jesteśmy do tego powołani, do dawania świadectwa. Jak dajemy świadectwo? To nie tylko jest to świadectwo wiary, prawda, kiedy idziemy i manifestujemy swoje przywiązanie do wartości religijnych, duchowych, ale to jest to świadczenie dobra właśnie w pomocy samotnej matce, rodzinie, która jest uboga. To świadczenie dobra osobie chorej, czy to będącej w szpitalu, czy w jakimś ośrodku, prawda? To jest świadczenie dobra osobie starszej, czy w podeszłym właśnie wieku, seniorom. Więc wszędzie tam, gdzie dajemy dobro, gdzie dzielimy się tym dobrem, a każdy z nas może to zrobić, to jest wspieranie życia, to jest afirmacja życia. I to jest najlepsze antidotum na zło, które jest wokół nas. Jeśli będziemy to, co robimy wobec uchodźców, wobec tych, którzy uciekają przed wojną, prawda? To jest no, stawanie po stronie życia. To są te wyzwania, które i zobowiązania, zadania, które też stawiał przed nami święty Jan Paweł II.
Tak, na początku mówiliśmy o tym zamyśle, o koncepcji Pana Boga, małżeństwo, rodzina. Tak zapytam o ten pierwiastek nadprzyrodzony, taki pierwiastek Boży, nie? Że czynnik nadprzyrodzony, czy i jak bierzemy to pod uwagę też w naszej działalności, bo nieraz to, co zrobimy, to widać, prawda? Nawet nieraz mężczyźnie łatwiej coś zrobić, wykonać i zawalczyć, niż być tym, który towarzyszy dziecku kilkanaście lat codziennego trudu. Jak to właśnie panowie też postrzegacie w tych dziełach, które prowadzicie, za które jesteście odpowiedzialni, może w waszym życiu ta nadprzyrodzone działanie, tak, jak najbardziej, ale teraz czy my też odkrywamy właśnie działanie Pana Boga, albo pozwalamy Panu Bogu działać nieraz przez krzyż nasz, przez jakieś trudności, ale wiemy, że wola Boża się dokonuje.
Ja powiem, że wydaje mi się, że dzisiaj ten problem, z którym my się bardzo często spotykamy, że przede wszystkim najpierw te dzieci muszą z nas przeczytać, czy ta nasza wiara jest autentyczna. To jest chyba taki klucz. Czy nie tylko o tym Bogu mówię, ale czy ja go więcej pokazuję swoją postawą, co też nie jest, powiedzmy sobie, rzeczą łatwą. Jeżeli przekażemy te kwestie młodemu człowiekowi, to tutaj jest właśnie taki pewien rozdźwięk, ponieważ dzieci, które są w tym obowiązku edukacyjnym na przykład, bardzo często niestety spotykają się w klasie już z takim morzem, nie powiem oceanem, osób, które niewiele mają wspólnego z Kościołem i czują się w jakimś sensie też troszeczkę takie wyobcowane. Stąd te trudności, bardzo często konfrontacja niewiary z wiarą, to o czym pisał kardynał Ratzinger, że bardziej dzisiaj musimy zakładać brak wiary ze strony drugiego człowieka. Pomagamy już poza naszą rodziną zadbaniem, bo powiedzmy sobie, bylibyśmy obłudnikami pierwsza klasa, gdybyśmy tutaj przyjechali do radia, do telewizji, gdybyśmy byli w jednym czy w drugim kościele, prawda, i przychodzili do domu i żona nie ma z nas i dzieci nie mają żadnego pożytku. To znaczy, że nie jesteśmy na właściwej drodze. To bardzo często nam dwóm też, nie tylko nam dwóm, ale arcybiskup Wacław Deponał to bardzo często tłumaczy. Pamiętajcie, rodzina, wasze pierwsze powołanie, i to jest takie nieraz świetne, czy mówi po imieniu, czy żeby pozdrowić, że on zna, tak? I teraz dla nas zna dzieci, zna żonę i to jest dla nas też na przykład istotne i ważne, że to też jest takie wskazanie naszej drogi, że my nie wszędzie musimy być, ale zdajemy sobie sprawę, że każdemu człowiekowi, bez względu na to, czy jest ateistą, czy jest osobą wierzącą, czy jest katolikiem, czy jest protestantem, pomagamy. Jechaliśmy dziś tutaj do państwa, pomagaliśmy, prawda, zacnemu człowiekowi, który, no niestety, też rodzina, prawda, człowiek, który odbywa za karę więzienia, który jechał samochodem, prawda, przekroczył prędkość, człowiek, który w drugim aucie ginie, udziela mu pierwszej pomocy, w międzyczasie później oczywiście przychodzi dziecko na świat i ta mama przeżywa tego dziecka i żona tego pana przeżywa dramat, tak, jak się otworzy furtkę, o której teraz tutaj mówię, to widzimy, że takich przypadków jest wiele, że tutaj widzimy pewną niesprawiedliwość pani jadącej, prawda, mającej 2,5 promila, ale jechała prosto i sąd ją uniewinnia, a tutaj małe dziecko, które może zobaczyć za 6 lat swojego tatę, którego poprowadzi do komunii świętej. Nigdy nie karana osoba. I teraz jest to pytanie właśnie, można byłoby podejść do tego przypadku w rozmaity sposób, ale staramy się, uczymy się tego i dewizą życiową wielu z nas jest to, że boję się Chrystusa przechodzącego obok. Że Pan Bóg mnie kiedyś zapyta, że komuś nie pomogłem, komuś nie podałem ręki. Łatwiej jest to zrobić na przykład Grzegorzowi, z którym działamy na wielu płaszczyznach, ale muszę tą dłoń podawać każdemu człowiekowi, który myśli inaczej niż ja, który czuje inaczej jak ja, który nawet jest po tej drugiej stronie barykady podczas protestu pod Jasną Górą.
W naszej działalności bym tutaj podkreślił taką rzecz, o której Mogę powiedzieć, trochę niechętnie mówię, bo to się dzieje za zamkniętymi drzwiami. To jest to zawierzenie Maryi. To jest to westchnienie czy modlitwa do Ducha Świętego. To są te chwile modlitwy, czy bycia na Eucharystii, czy bycia na adoracji, na kolanach. To są te przestrzenie, kiedy tam się zanurzamy i czerpiemy właśnie to, co jest nam dane. Korzystamy z tej łaski, która jest nam dana i zadana, do tego, żebyśmy później czynili dobro, właśnie świadcząc to opowiedzenie się właśnie po stronie życia, pomoc drugiemu człowiekowi. Tu jest ta przestrzeń. My o tym nie mówimy i nie chwalimy się tym, bo to zostaje w naszych sercach, ale tutaj ojciec o to zapytał, więc jest okazja, żeby to uzewnętrznić. Natomiast to jest to, oczywiście nieraz się dokonuje to...
Pytam mężczyzn, bo może nieraz tak myślimy łatwiej kobiecie zwrócić uwagę na to, co duchowe, prawda? Aczkolwiek Pan Jezus wybrał apostołów.
My też bywamy na kolanach i też siedzimy gdzieś właśnie na stopniach ołtarza, siedzimy czy klęczymy i słuchamy, nasłuchujemy tego, czego od nas oczekuje Pan Bóg i w którą stronę mamy iść, więc to się dzieje i dokonuje. Jesteśmy osobami duchowymi i tutaj nie można sobie wyobrazić, będąc chrześcijaninem, katolikiem, innej drogi, innej tożsamości niż właśnie taka, która jest oparta na wartościach duchowych.
Dziękuję.
Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, ojcze, że jest taka jeszcze, myślę, jest ważna kwestia, jedna, bo my pięknie mówimy, właśnie Grzegorz mówił o wartościach, tak? Ale taką zasadniczą, kluczową, jedyną antywartością, z której wypływa to wszystko, co sprzeciwia się człowiekowi, małżeństwo, jest właśnie grzech. I my żyjemy dzisiaj w takiej cywilizacji, kulturze, która otwarcie mówi do nas, nie ma żadnego grzechu, nie ma żadnego zła. Wszystko, co jest inne, odmienne, należy tolerować. Czyli zgadzać się na zachowania antybiblijne, antychrześcijańskie, antykatolickie, antyprawdziwe, że tak ujmę. I stąd jest ważne dzisiaj zadanie pytanie każdemu, skierowane do każdego ojca, ojca rodziny, ojca w zakonie, prawda? To jest takie moje też odkrycie, o sens pokuty, prawda? Bo skoro nie ma grzechu i skoro wszyscy są tacy świetnie zadowoleni, to jest to pytanie, jak nieraz coś jest w rodzinie trudne, to czy ja za tą rodzinę pokutuję, prawda? Jaka jest ta forma pokuty? I to może być niesamowite, że tak powiem, zaskoczenie, kiedy widzimy owoce takie namacalne, że dziecko przychodzi i zaskakuje rodziców, bo ma 12, prawie 13 lat i mówi, że wstaje rano po to, żeby odmówić jeszcze część różańca, prawda? Że widzimy te efekty i to nie tylko ręce wzniesione do góry, ale naprawdę to, co Grzegorz powiedział, to jest prawda i nie szczycenie się tym, to jest właśnie taki Nazaret. Pójście, nawet nikt cię nie widział, nikt cię nie wie i ty, przepraszam, że to powiem, chłopie, leżysz krzyżem, klęczysz, to jest bardzo ważna rzecz. Tego dowiedziałem się, proszę ojca, nie w kościele, ale w rozmowie z jednym człowiekiem bardzo ważnym, odpowiedzialnym za edukację. Wiesz, mówię, ja tak się zastanawiam, że w naszym życiu często tak nie idzie, bo nam brakuje tego klęczenia na modlitwie. Po tych słowach powiem szczerze, że zacząłem częściej zginać kolana przed Panem i naprawdę czynić pokutę za dzieci, to jest chyba dzisiaj taki fundament.
Tak myślę, że nam nieraz brakuje tego, żeby widzieć koncepcję i widzieć, co Pan Bóg pomyślał o tej wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej i odchodzimy od tego, jak odchodzimy od Pana Boga. I wtedy nie jesteśmy w stanie dostrzec i próbujemy swoją koncepcję przeforsować, która widzimy jak zmiata pokolenie, jakby powoduje nieraz ruinę, rozbicie takiej wewnętrzne i zewnętrzne. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Dziś życie i rodzina, zagrożenie i nadzieje. Czekamy może i na jakieś świadectwo, na jakieś pytanie, czy Państwa sugestie, jakieś zobaczenie problemów, czy tego, co jest in plus. Numery do studia dla widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria, bo słuchaczy też zapraszamy do telewizji, dzwonimy. 56 657 0011 to Polska Północna, 56 657 0012 Polska Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400 oraz dla widzów telewizji TVAM, słuchaczy Radia Maria z zagranicy, 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Nasi goście, dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej i Grzegorz Nienartowicz, prezes Fundacji dla Życia i Rodziny imienia świętego Jana Pawła II. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pana imię?
Kazimierz z Mazowsza z tej strony.
Miło nam słyszeć tam dzieci.
Tak jest.
To dzieci czy wnuki?
Dzieci, dwóch synów.
Dwóch synów. Cieszy nas to. Prosimy, panie Kazimierzu.
Ja właśnie dzwonię a propos tego przyszłego pokolenia, bo myślę, że w programie wybrzmiało genialne zdanie, że musimy się organizować oddolnie, my jako ludzie, jako wierzący, jako obywatele. I proszę państwa, do zarejestrowania stowarzyszenia zwykłego, takiego przy starostwie, to wystarczą 3 osoby. A myślę, że to jest właśnie ten czas, kiedy trzeba zacząć chodzić po szkołach, może i, nie wiem, w trakcie mszy świętej, któryś ksiądz udostępni. A chodzi mi o dawanie świadectwa, że w małżeństwie, w rodzinie może być szczęście. Bo mam wrażenie, że jeżeli ktoś na przykład ma w domu, gdzie, no zdarzają się, prawda, takie domy, gdzie najważniejsze są pieniądze, albo gdzie rodzice się nienawidzą. No to na pewno takie osoby są bardziej podatne na no indoktrynację, trzeba to wprost nazwać. Tymczasem, jeżeli pokażemy, że może być dobrze, a przecież to po naszej stronie szereg takich przykładów, tego szczęścia, tego dobra, już nie mówię o postaciach tych, prawda, pomnikowych wręcz. Naprawdę mamy z czego czerpać i myślę, że trzeba właśnie tutaj młodzież edukować w tym właściwym kierunku. Także to tyle. Przechodzę na odbiór. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Organizować się, bo tak myślę, że właśnie co do instytucji małżeństwa, że druga strona wykorzystuje każdy możliwy temat, prawda? Czy w Polsce, no nawet COVID był, to też. Cokolwiek dzieje się w Parlamencie Europejskim, za każdym razem jakaś inicjatywa non-stop, na przykład uderzenia we wspólnotę małżeńską mężczyzny i kobiety. I teraz co po naszej stronie pan Kazimierz mówi, organizacja, stowarzyszenia.
Znaczy, to jest racja. Proszę państwa, my możemy wiele narzekać, wiele mówić, wydawać tysiące ton komunikatów, naprawdę. Ale jeżeli, mówię jeszcze raz, my jesteśmy katolikami, nas obowiązuje oprócz jakiegoś Bożego sprzeciwu, wyrażonego oczywiście z wielką kulturą, obowiązuje nas czyn. To jest istota rzeczy, tak? Że oprócz tego, że zaprotestujemy, lewa strona, że tak powiem, o tym bardzo doskonale wie. Ale ona jest bardzo doskonale zorganizowana. I teraz z drugiej strony, jeżeli my będziemy tylko protestować, tak jak w przypadku pro-life, ochrony rodziny, to proszę zwrócić uwagę, my będziemy kojarzyć się ludziom tylko i wyłącznie z osobami, którym ciągle coś nie pasuje. A czy my nie możemy, tak jak tutaj właśnie pan Kazimierz powiedział, pokazać piękna rodziny? I właśnie to jest istota rzeczy. I temu służy na przykład Marsz dla Życia i Rodziny, chociażby, który odbywa się w każdej części dzisiaj prawie Polski, czy tak jak u nas w Częstochowie, który właśnie Grzegorz organizuje. To jest piękno pokazania, piękna, chociaż załóżmy raz w roku, ale my musimy być takimi strażnikami, którzy rzeczywiście organizują się. I drodzy państwo, powiedzmy sobie szczerze, czy chcemy, żeby mówiono naszym dzieciakom od przedszkola, prawda, tak jak mówi WHO, czy mają sobie, prawda, wybierać płeć, czy mają się uczyć masturbacji, czy mają robić jeszcze inne czynności, czy też akceptować ciąże w związkach także tej samej płci, o czym mówią standardy edukacji seksualnej WHO, promowane również przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czy też umiemy zawalczyć o rodzinę, żeby nie tylko tłumaczyć, że rodzina jest, prawda, chroni ją konstytucja, a jak wymienią się pokolenia i zmieni się konstytucję. Dlatego trzeba naprawdę to, co tutaj padło, zawalczyć o młode pokolenie, pokazać im piękno małżeństwa i no być tam, gdzie ta młodzież dzisiaj jest. Niestety, czy stety, drodzy rodzice, drodzy państwo, media społecznościowe, tam musimy być razem z naszymi pociechami bez względu na wiek.
Ja bym tutaj też może troszeczkę ostrożnie podszedł do takiego formalnego organizowania się czy zawiązywania nowych organizacji. Myślę, że mamy w Polsce bardzo dużo organizacji, stowarzyszeń, fundacji, różnych ruchów, które działają na rzecz życia i rodziny. I tutaj może taki apel, właśnie to, co już zostało przed chwilą powiedziane, do angażowania się w te przedsięwzięcia, które są w naszym kalendarzu i one się pojawiają na terenach miast, miasteczek, diecezji, gdzie są właśnie organizowane marsze dla życia i rodziny. Tych marszy jest ponad setkę w Polsce w takim sezonie, powiedzmy, marszowym. Zaczynając od Szczecina, kończąc na Marszu Narodowym w Warszawie. Więc bardzo dużo jest tych inicjatyw, a w niektórych myślę, że jeszcze trochę za mało bierzemy udział. Więc może takie trochę inne przeakcentowanie tego zaangażowania na wejście, na rzecz wejścia właśnie zaangażowania się, uczestniczenia w tych inicjatywach, które już są, w których można brać udział.
Jak to robić? No, jak do siebie przemawiać, bo tak było?
No, śledzić media, słuchać komunikatów, ogłoszeń, no i po prostu patrzeć też i w swój kalendarz, kiedy możemy wziąć udział w danym wydarzeniu, czy w jakiejś kampanii może społecznej, może takie inicjatywy tutaj podpowiadać nawet organizacjom, może zorganizować jakąś kampanię społeczną. To nie wymaga tworzenia nowych struktur, to wymaga tylko zaangażowania i pewnej inicjatywy właśnie społecznej w oparciu z kolei już o organizacje, które istnieją.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałabym powiedzieć, jak mi pięknie odpowiedział syn, kiedy zwróciłam uwagę...
Pani imię, jeżeli mogę. Przepraszam, pani imię.
Stanisława.
Dziękuję, przepraszam i proszę.
Powiedział tak. Mhm. Wiesz, mamo, jeśli mnie palec boli, to mam sobie go uciąć. Wolę poczekać, aż wyzdrowieje. To jest na temat tego zachowania żony. Następną sprawę chcę poruszyć, że w mieście Łodzi, w Matce Polce, która jest pomnikiem dla matek polskich, robi się zmianę płci w tej chwili, chirurgiczną. I to właśnie takim naszym młodym dzieciom. I uważam, że po co się to robi? Po to, żeby nasze dzieci nie miały dzieci. Potem nie ma potomstwa z tych dzieci. I Polaków będzie coraz mniej, a namawia się te młode dzieci, 16-letnie właśnie, żeby sobie zmieniły płeć, przygotowuje się je do tego i 18-letnie, głupie dzieci jeszcze, bo jeszcze nie są tak dorosłe, jak wyglądają, decydują się i każą sobie robić operację. I nikt na to nie może zareagować, bo one są dorosłe. Przechodzę na odbiór. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Stanisławo. Panowie?
Ja powiem tak, że przede wszystkim trzeba, przepraszam, towarzyszyć młodemu pokoleniu, nie bać się krytyki. Oni są bardzo krytycznymi ludźmi, jeżeli o to chodzi. Ale jeżeli zobaczą kogoś, kto żyje autentycznie wartościami, kto im wytłumaczy, kto mimo ich sprzeciwu, buntu będzie im w stanie powiedzieć, pokazać, to wierzę w to, że jeżeli tych wielu demagogów, którzy będą im mówić o zmianie płci, prawda, o tym, że wiarą, rozsądkiem w tej materii nie ma się co kierować, tylko tak jak właśnie w świecie przyrody tej niższej, jak zwierzę, jak zachowujesz się, jak czujesz, tak powinieneś działać. Rzeczywiście ta depopulacja też jest dzisiaj totalnie modna. Chcą nam urządzić świat, z którego tak naprawdę odrzuca się Pana Boga. I my tutaj sobie zadajmy pytanie, czy będziemy wchodzić tylko i wyłącznie w jakąś polemikę, czy przygotujemy, tak jak tutaj było w tym pierwszym telefonie, dobre kadry, tak, ludzi, którzy powiedzą, stop, my się na to nie godzimy. I tutaj właśnie jest bardzo często problem wielu chrześcijańskich również wspólnot, które pięknie się modlą, naprawdę, nawet będą czynić pokutę, ale brakuje tego filaru, jakim jest czyn. Nie zgadzam się, reaguję pod szkołą, idę do dyrekcji, pytam, rozmawiam, prawda? I to jest dzisiejsze wejście, że tak powiem, bardzo istotne, bardzo ważne, ponieważ chroni młodego człowieka. A tak jak powiedzieliśmy, nigdy żadnej rewolucji nie zależy na dobru ludzkim, tylko na dobrym urządzeniu się, bo celem władzy, jak mówił Orwell, opisując, jest po prostu władza. I o to w tym wszystkim chodzi. Dziś wykorzystuje się ideologię gender. Jeżeli nie będzie potrzebna, to wtedy będzie dokładnie z tą ideologią gender to samo, co dziś robi się z katolicyzmem.
Dziękuję.
Przykra jest ta sytuacja, o której tutaj pani wspomniała, ale jeśli to dotyczy młodego człowieka, który jest pod opieką prawną rodziców, no to widzimy już, kto bierze za to tak naprawdę odpowiedzialność. I tutaj myślę, że no oprócz tych duchowych przedsięwzięć, można tak powiedzieć, czy duchowego zaangażowania w postaci modlitwy, jakichś czynów właśnie pokutnych, ascetycznych na rzecz właśnie tej sytuacji, można apelować, czy można edukować rodziców poprzez psychologów, pedagogów, którzy gdzieś tam po drodze no są konsultantami tych zdarzeń, właśnie zmiany płci, tych zabiegów operacyjnych, więc to się nie dzieje tak bezpośrednio z ulicy. Tam są też po drodze konsultacje lekarskie, psychologiczne, więc tutaj jest cała przestrzeń specjalistów, którzy jeśli są odczepieni, mówiąc tak dosadnie, od wartości chrześcijańskich, czy nawet wartości ogólnoludzkich, no to się dzieje tragedia, tak? To wtedy będziemy mieli osoby okaleczone płciowo.
I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, co powiedział Grzegorz. Rzeczywiście, bo nie tak dawno nawet pan redaktor Rafał Stefaniuk poruszył zagadnienie w naszym dzienniku w Finlandii, prawda? Proszę zwrócić uwagę. Grzegorz przed chwilą mówił o tym, że rodzic, prawny opiekun dziecka, on za to dziecko odpowiada. I teraz jest to pytanie takie kolokwialne, tak? Czy dziecko rządzi rodzicem, czy rodzic ma wpływ na to dziecko, prawda? I tu chodzi marksistom, neomarksistom o konflikt. To ma być ciągły konflikt, że pokazanie, że małżeństwo, rodzina to jest totalny przyżytek. Istota rzeczy polega na tym, że, moi drodzy państwo, żaden polityk, żadna partia polityczna nie ma prawa, czego dowodem jest Finlandia, stworzyć takiego systemu prawnego, który na zasadzie deklaracji, prawda, przynoszę świstek papierów, składam w urzędzie i proszę mnie teraz określać jako już nie Artura Dąbrowskiego, tylko jako Katarzynę Dąbrowską. I to dziś, proszę zwrócić uwagę, niesie ze sobą szerokie konsekwencje i bardzo tragiczne, ponieważ w Stanach Zjednoczonych jesteśmy świadkami tego, że mężczyźni czują się kobietami, chcą zmienić więzienie, odbywając wyrok, prawda, i są kierowani na zasadzie deklaracji, gdzie? Do więzienia kobiecego. Gwałty na kobietach, kobiety zachodzą w ciążę, więc nie ma innej drogi. Obudzić polityków, wybrać rozsądnych ludzi i tych, którzy, jeszcze raz, wyznają wartości chrześcijańskie, katolickie, bo innej drogi, proszę państwa, nie ma. Naprawdę nie ma innej drogi. Tutaj nie chodzi o uprawianie jakiejś agitacji politycznej, bo to nie jest miejsce do tego, po pierwsze, ale naprawdę wzięcie sobie do serca tego, że po tym życiu my stajemy przed Panem Bogiem. Zarówno osoba wierząca, jak i niewierząca. Ten, kto posiada łaskę wiary i ten, który jej nie ma. I będziemy musieli z całego życia zdać sprawę. I tutaj będzie być może to pytanie Pana Boga o to, czy ja coś w tej materii zrobiłem, czy tylko potrafię wzburzyć się, zaprotestować na Facebooku, ale na ulicę nie wyjdę, nie powiem, nie zgadzam się z tym. I to jest właśnie bardzo często ta słabość nas, katolików, którzy nie chcemy iść w stowarzyszenia, którzy mówią, nas polityka nie interesuje, a potem polityka nas wypunktuje, a może nawet nie pozwoli, stworzy taki system prawny, jak był za czasów komunistycznych, że nie będziemy mogli mieć katolickich stowarzyszeń.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Wojciech z Warszawy.
Prosimy.
Proszę państwa, ja bym chciał na początku zadać takie pytanie troszkę retoryczne. W tej chwili patrzymy, jak bardzo dzielni są żołnierze na Ukrainie, jak bardzo dzielnie walczą. Właściwie wydawałoby się, że w sytuacji beznadziejnej. wydawało się, że dzień, dwa, trzy i tego wszystkiego już nie będzie, że Rosjanie wejdą na Ukrainę i wszystko zdobędą. Okazali się bardzo dzielnymi ludźmi. Ja, moje pytanie jest takie, czy państwo, panowie sądzicie, że gdyby ci ludzie byli od przedszkola uczeni masturbacji, onanizmu, a w szkole średniej, dewiacyjnych zachowań seksualnych, czy oni byliby w stanie być tak dzielnymi żołnierzami, tak dzielnymi ludźmi, stawić na kopły? Przecież to byliby ludzie w ogóle od śmigła. Oni nie byliby zdolni w ogóle do żadnej walki. To nie byliby mężczyźni. Ja absolutnie nie jestem fanem Ukrainy. Ja wiem, co tam się działo 80 lat temu, czy 81, czy 82. I to jest kraj postsowiecki. Natomiast tam jeszcze ta straszna fala tej paranoi związanej z redefinicją człowieka nie dotarła. I to jest ich przewaga nad nami. Czym był marksizm? No, marksizm był taką paranoją w zakresie ekonomii, w zakresie życia społecznego. Natomiast to, co w tej chwili jest, co się nazywa gender, czy jakoś podobnie, to jest po prostu obłęd w zakresie antropologii, czyli w zakresie definicji człowieka. Czym jest człowiek? Czym jest człowiek, to my wiemy od istnienia ludzkości właściwie. I tutaj nie trzeba właściwie nas uczyć. My to mamy w swojej naturze, żeby wiedzieć, że człowiek jest istotą stworzoną na wzór i podobieństwo Boże.
Chociaż, panie Wojciechu, jest tak, że próbuje się tą paranoję na każdy możliwy sposób rozszerzać, prawda? Tak samo to ta redefinicja, dziś patrzymy też, wszystko próbuje się przemianować i może nie zawsze jesteśmy na tyle wrażliwi, albo umiejętnie odczytujemy te prawdziwe zagrożenia, gdy gdzieś myślimy małżeństwo, życie, rodzina, również dotyka nas jakieś zagrożenie, mimo tego, że staramy się też być wierni i pamiętać o tej koncepcji Pana Boga, koncepcji chrześcijańskiej.
No jeśli mogę powiedzieć jeszcze jedno słowo, to tak. Chciałbym powiedzieć na koniec jakąś optymistyczną puentę tej swojej wypowiedzi. I bardzo się boję, bo nie potrafię. Ja myślę, że jedyną optymistyczną puentą naszej wypowiedzi jest modlitwa. I chyba dalej ja nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Z Panem Bogiem i polecam w modlitwie wszystkich słuchaczy Radia Maryja i swoją rodzinę i wszystkie rodziny warszawskie, bo Warszawa jest szczególnie zagrożonym miejscem pod tym względem. Nas wszystkich Polaków i z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy, panie Wojciechu, panowie.
Pan wspomniał przed chwilą o żołnierzach i taka myśl mi tutaj się pojawiła w głowie odnośnie mężczyzn. Rola mężczyzny, rola ojca, rola męża, rola w ogóle mężczyzny w tym pro-life, o którym tutaj mówimy. Bardzo często widzimy takie zjawisko, że kobieta zostaje sama. Przez nieodpowiedzialność mężczyzny, przez jakąś jego niedojrzałość, opieszałość albo dezercję, mówiąc językiem wojskowym. Mężczyźni dezerterują i tutaj jest apel czy wręcz wyzwanie, zadanie dla wszystkich mężczyzn o to stawanie przy kobiecie, nie dezerterowanie właśnie. Bo to jest bardzo częste zjawisko, gdzie samotna matka jest pozbawiona męża, pozbawiona ojca dziecka, zostaje sama sobie, nieraz odrzucona przez najbliższą rodzinę, bo coś tam się w życiu pokomplikowało. No i brakuje mężczyzny, brakuje tego oparcia. I tu rodzą się później te, w cudzysłowie, demony, które wychodzą na ulicę i krzyczą, ale gdzie są mężczyźni? Gdzie ci mężczyźni? Można by dzisiaj troszeczkę tak satyrycznie tutaj powiedzieć i wykrzyczeć właściwie. Gdzie są mężczyźni, gdzie są ci, którzy przecież przyczynili się do powstania życia, prawda? Tych dzieci, które dzisiaj są osamotnione ze swoimi matkami.
Poza tym tutaj też padło to pytanie porównywalne do wojny. Rzeczywiście ten obraz Ukrainy, który pan dzwoniąc tutaj do nas, do telewizji powiedział, niech ten obraz, który my gdzieś głęboko w sobie nosimy z przekazów telewizyjnych, będzie wyrazem tego, co dzisiaj dzieje się z kulturą, prawda? Że już, jeżeli zabraknie siły, prawda, którą...
Chociaż może nie zawsze tak to potrafimy zestawić i widzimy to niebezpieczeństwo, widzimy wojna, prawda, co powoduje, jak rujnuje, jak można mówić o jakiejś sprawiedliwości, jeżeli ktoś wykrada dzieci, jeżeli ktoś morduje rodziny, prawda, do czegoś takiego tak dochodzi. No i teraz spróbujmy to przestawić na inne sektory, gdzie dokonuje się takie uderzenie, chociaż może to jest takie delikatne, tak jak tutaj pan Wojciech mówił, ta redefinicja, taka rewolucja, prawda, przez instytucje od 60-tych lat, że nieraz może tego nie dostrzegamy, bo idzie przez wszystkie instytucje.
Tak, ale poza tym właśnie to jest też temat, który my musimy podjąć w naszych wspólnotach, w naszych, tak jak tutaj w tym pierwszym telefonie, tych stowarzyszeniach, które chcielibyśmy stworzyć, bo jeżeli chcemy zobaczyć, dlaczego tak dziś się dzieje z mężczyznami, z rodziną, czyli w tej sferze zagrożeń, to musimy postawić diagnozę. Ale jeżeli nie będziemy znali tego wirusa, jakim jest neomarksizm, globalizm, jeżeli tego się nie wyjaśni, nie wytłumaczy na język przeciętnie dostępny każdemu człowiekowi, to naprawdę nie wzbudzimy zainteresowania tym, co nas infekuje, tym, co pozwala temu młodemu człowiekowi powiedzieć, ja tak naprawdę dziś czuję się kimś innym niż jestem, jutro jeszcze będę kimś innym, będziemy w różny sposób, proszę się do mnie zwracać. I to, co jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie ten aspekt seksualizowania tego życia rodzinnego, życia pro-life, związany jest nie z kim innym, ale niestety z mężczyzną, z Wilhelmem Reichem, który mówił bardzo wyraźnie, że to instynkt płciowy ma zastąpić religię. I proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To nie jest walka z jakimiś koncepcjami człowieka, mężczyzny i kobiety. To jest walka z chrześcijańską, katolicką koncepcją rodziny, katolicką koncepcją człowieka, katolicką koncepcją bycia wspólnotą rodzinną, gdzie jeżeli zrezygnujemy z tego modelu, który jest zakorzeniony w depozycie wiary, jeżeli ktoś by chciał to naruszyć, to miejmy świadomość, że my już wtedy wychodzimy poza obszar katolicyzmu, bo małżeństwo, jak ojciec mówił, obraz miłości między Chrystusem a Kościołem.
No właśnie, jeszcze może o tej roli, tak jak tu mówimy, rola mężczyzny i kobiety, że nie mamy, że kobiety teraz niby walczą też o swoje prawa, feministki. Też widzimy tego różnego rodzaju zagrożenie. Jaka winna być rola, mówimy, życie i rodzina, rola mężczyzny, rola kobiety?
No przede wszystkim powiedzmy sobie tak szczerze, że nie, po pierwsze, my musimy być wolni od pewnej takiej kluczowej kwestii, bo w dzisiejszej rzeczywistości większość obszaru kultury, cywilizacji została zagospodarowana przez ten, ja to mówię i tak to określam w audycjach w Radiu Jasna Góra, lewicowych dogmatyków, którzy mówią, jak ma być, i oprócz tego, że oni nam mówią, to oni już oczekują od nas właściwych odpowiedzi. I stąd powiedzieli, że kobieta odgrywa taką rolę, a jej nie musi, gospodyni domowej, prawda? Jak porzucisz mężczyznę i pójdziesz do pracy, to będziesz wyzwoloną kobietą. No przecież w tej pracy podpisuje ona z kimś umowę, tak? Więc jest zależna od drugiego człowieka. Może to być nawet kobieta. Jest zależność? Jest. Więc przede wszystkim zdrowy rozsądek w jednym i w drugim. I prosta rzecz, no proszę Państwa, drodzy widzowie natury, przecież wiemy, że się nie oszuka, tak? I to jest ta istota rzeczy, to jest ta esencja. Szanować kobietę, bo jest matką moich dzieci, jest moją żoną. Kochać ją, żeby była szczęśliwa. I odwzajemnienie tej miłości i wtedy dziecko ma komplementarność, widzi jak wygląda małżeństwo, jak wygląda naturalna rodzina. I to jest chyba dzisiaj bardzo ważne.
Dziękuję pani Grzegorz.
Dzisiaj bardzo dużo się mówi o partnerstwie, że partnerstwo, czyli taki jakiś podział ról, żeby te zakresy obowiązków jakoś sobie podzielić, może nawet rozpisać. Myślę, że to z punktu widzenia naszego chrześcijańskiego spojrzenia byśmy mogli na te role popatrzeć językiem miłości, czyli prześcigiwanie siebie w świadczeniu dobra, w świadczeniu miłości. I tutaj samo się będzie działo, mówiąc tak znów dosadnie i kolokwialnie, bo nie da się w życiu rodzinnym, małżeńskim rozdzielić tak na stałe, że ty przewijasz dzieci, ja zmywam naczynia, ty odkurzasz, ty sprzątasz samochód, ja koszę trawę. No, to są rzeczy, które się dzieją. I tutaj, tak jak nieraz słyszymy też i w nauczaniu Kościoła, mamy się wyprzedzać w tym nawzajem, w tym, co możemy zrobić dla siebie nawzajem. Dla wspólnego dobra właśnie, małżeńskiego i rodzinnego.
I to jeszcze taka konkluzja, ojcze, właśnie to, co powiedział Grzegorz, to uzupełnianie się nawzajem, czyli ten ideał wygląda w ten sposób, że żona mówi do męża, kochanie, dziś oglądasz Ligę Mistrzów, nie będę ci przeszkadzać, a mąż mówi do żony, niestety dziś tego nie zrobię, ponieważ nie pozmywałem naczyń.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Również pan Grzegorz Nienartowicz, prezes Fundacji dla Życia i Rodziny imienia świętego Jana Pawła II.
Dziękuję.
Życie i rodzina, zagrożenia i nadzieje to temat, który podejmowaliśmy. Teraz będziemy go kontynuowali jeszcze na antenie Radia Maria po 21.30. Za to spotkanie dziękuję. Dziękujemy za telefony, za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.